kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Majowy, piątkowy wieczór. Witają się z Wami w kąciku między nami mamami.
Halina.
Beata, a dzisiaj przygrywał nam będzie Józef.
Została jeszcze jedna chwila. Świat się dla nas nie zatrzyma. Próbuję szukać w sobie słów. Co się z nami stanie, nie wiem. Ty wiesz, że mówię to do ciebie, bo tylko ty te słowa znasz. I będę przy tobie. I może kiedyś ci ją. Dzisiaj zanim zasnę, zobaczysz, uratuje nas. Zbuntuję się przeciwko światu, zapłacę każdą cenę za to. Nauczę się, jak cofać czas.
Skoro kącik między nami mamami, nie może zabraknąć sławnych kobiet. Dzisiaj o prababce Jezusa. Prababka Jezusa, która postanowiła porzucić rodzinny kraj i razem z teściową przenieść się do Betlejem. Kim zatem była Rut Moabitka? Dlaczego znajdujemy ją w rodowodzie Jezusa? Jakie przesłanie ma dla nas jej niezwykła historia? To wyjaśnienie znajdziemy w nowej książce arcybiskupa Grzegorza Rysia i Małgorzaty Bilskiej, Mistrzowie drugiego planu.
Kim była Rut Moabitka? Wiem, że to ulubiona prababka księdza arcybiskupa. Jej miłość do teściowej Naomi jest niektórym ludziom dobrze znana. Zresztą tu też uderza przełamanie stereotypu. Kim byli i jakie znaczenie mieli w ówczesnym kontekście Moabici?
Moabici to był lud, który przeszkodził Żydom w wejściu do ziemi obiecanej po wyjściu z Egiptu. Żydzi zapamiętali tamtą wrogość. Trzymali się na wielki dystans z Moabitami. Nie utrzymywali bliższych kontaktów. W przypadku ewentualnego i raczej niewyobrażalnego wówczas małżeństwa Żyda i Moabitki, ich dzieci aż do 10. pokolenia nie mogły stać się członkami narodu wybranego. Powołując i czyniąc Moabitkę prababką Dawida, a potem Salomona, Pan Bóg przekroczył granicę nieprzekraczalną. Rut ma w Starym Testamencie własną księgę, między Księgą Sędziów i Pierwszą Księgą Samuela. Biblia hebrajska umieszcza ją natomiast nie pośród księg historycznych, lecz w interesującym zbiorze, który nazywa się Księgi Pięciu Megilot. Judaizm traktuje je nie jako zwyczajne opowieści o dziejach narodu wybranego, ale jako historie ponadczasowe. One dzieją się zawsze, wszędzie, w każdym czasie i w każdym miejscu. Są to Księga Rut, Pieśni nad Pieśniami, Księga Estery, Księga Kohaleta i Lamentacja Jeremiasza. Każdą z nich czyta się kolejno podczas jednego z pięciu najważniejszych świąt. Lektura Księgi Rut jest pierwsza, wypada w święto tygodnia, które dla nas jest wspomnieniem dnia Pięćdziesiątnicy. Podczas tego właśnie święta, które uczniowie obchodzili w wieczerniku, miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. To jest niezwykły przypadek.
Rut, podobnie jak Tamar, została wdową, tak?
Była żoną Machlona, którego rodzina mieszkała w Betlejem. Kiedy nastał wielki głód, jego rodzice Elimelek i Naomi wraz z dwoma synami szukając żywności udali się do Moabu i tam osiedlili. Machlon poślubił Moabitkę Rut, a jego brat Kilion Moabitkę Orpę. Potem zdarzył się dramat. Umarł Elimelek, a następnie zmarli obaj synowie. Zostawili w Moabie te trzy kobiety, bezdzietne i samotne. Do Noemi dochodzi wieść, że w Betlejem skończył się głód. Postanowiła wrócić do domu. Przekonywała synowe, żeby wróciły do siebie i do swoich bogów. W tym momencie odkrywamy siłę charakteru Rut, która wbrew swojej teściowej nieoczekiwanie decyduje się, że wraz z nią pójdzie do Betlejem. Mówi do Noemi niezwykłe słowa miłości. Gdziekolwiek pójdziesz, ja pójdę. Gdziekolwiek będziesz mieszkać, ja będę mieszkać. Twój lud będzie moim ludem, twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę. Tylko śmierć rozłączy mnie z tobą. Rut musiał być bardzo ciężko i musiała bardzo kochać swojego męża. To niezwykłe wyznanie bywa elementem współczesnych przyrzeczeń ślubnych w judaizmie. Orpa wróciła do rodziców Rut, udała się w długą drogę z Noemi. Nie wiedziały, jak zostaną przyjęte. Nawet głód nie był usprawiedliwieniem dla kontaktów z Moabem. A Rut poprzez małżeństwo weszła do żydowskiej rodziny.
Jak się kończy ta opowieść?
Rut dzięki wsparciu Noemi wychodzi za mąż za Boaza, krewnego Noemi i Machlona. Boaz otaczał ją troską, a potem zakochał się w Rut. Z wzajemnością. W Betlejem mieszkały, co prawda, bliższe krewne jej męża i zgodnie z prawem Lawiratu, to on miał pojąć Rut za żonę i wzbudzić w niej potomstwo jej zmarłemu mężowi. Odmówił. chętnie przyjąłby po krewnym majątek, ale żonę? To było niedorzeczne. To by zaszkodziło jego dziedzictwu, czyli po prostu interesom, bo syn zrodzony z tego małżeństwa prawnie nie byłby jego synem, tylko Mahlona. Boss pokochał Ruth nie tylko za urodę, ale przede wszystkim za charakter. On wiedział, że tylko kobieta absolutnie niezwykła byłaby zdolna okazać taką miłość do starej teściowej, aby udać się z nią w tak ryzykowną wyprawę. Więź Ruth i Noemi jest wzorem miłości bezinteresownej i ofiarnej. Kiedy ta pierwsza rodzi syna, przekazuje go na kolana Noemi. Jest on nazwany synem Noemi, choć powinno się o nim mówić syn Mahlona, syna Elimeleka. W dodatku imię nadały mu sąsiadki, co też jest nietypowe. One również podziwiały Ruth. Widać to w słowach. Synowa twoja, która cię kocha i więcej znaczy dla ciebie, niżeli 7 synów.
Such a beautiful sight entered into my life. My interest conquered the fright. Be the mother of all light. Pounding heart rolls in sweet. When she planted a seed, the deepest essence of me. Today my spirit was free. Oh, I'm thanking Blessed Mary for life divine. Thanking Blessed Mary for life divine. Thanking Blessed Mary for life. Temptation messed me around. She picked me up from the ground. Taught me to never let go off your God-given soul.
Bycie optymistą pomaga w życiu, poprawia samopoczucie, zwiększa szanse na sukces, korzystnie wpływa na stan naszych zarobków. Sprawia, że przyciągamy do siebie odpowiednie osoby, z nadzieją patrząc w przyszłość. Chcąc działać, a nie tylko narzekać, podobnie przyciąga bowiem podobne. To nie wszystko. Optymiści żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, mają zdecydowanie wyższą odporność i rzadziej chorują. Jednak jak być optymistą, skoro wcale nie jest to proste? Zwłaszcza w dzisiejszym, niepewnym świecie. Jak nastawić się na pozytywne myślenie, jeśli mamy wdrukowaną w geny tendencję do pesymizmu i zamartwiania się? No jak?
Bycie optymistą to nie bycie odrealnioną od życia istotą. To patrzenie na rzeczywistość pozytywnym nastawieniem. Jesteś optymistką, jeśli widzisz pozytywy każdej sytuacji. Umiesz znaleźć dobre strony nawet beznadziejnej sytuacji. Dzięki temu lepiej radzisz sobie ze stresem. Problemy postrzegasz jako czasowe. Rzadziej się obwiniasz, budujesz stabilne relacje, patrzysz na przyszłość z nadzieją. Oczekujesz pozytywnych wydarzeń, wiesz, że będzie dobrze. Życiowe potknięcia traktujesz jako lekcje, z których wyciągasz wnioski. Wiesz, że wszystko jest po coś. Wierzysz, że wszystko się ułoży. Optymizm w tym znaczeniu to nie jest zaprzeczenie problemom. Bycie optymistą nie polega na fantazjowaniu i unikaniu spojrzenia prawdzie w oczy. To postawa, która bierze pod uwagę, że co prawda może pójść coś nie po naszej myśli, ale nawet jeśli tak się stanie, to i tak sobie poradzimy z wyzwaniem.
A od czego to zależy? Okazuje się, że to, czy jesteś optymistką, czy pesymistką, zależy od twoich genów. Dokładnie w 25%, jak pokazały badania. Dziedziczymy tendencję do pozytywnego nastawienia lub nie. Ogromny wpływ ma także styl wychowania. Mianowicie, czy miałyśmy ciepły, kochający dom, a może rodziców, którzy nie kryli niepokoju, złości, czy byli zestresowani i lękliwi. A także, czy wychowywaliśmy się w domu, w którym nie brakowało pieniędzy na podstawowe dobra. Jeśli bowiem dorośli mierzyli się z długami, stresem o ich spłatę, ciągłym niepokojem o pieniądze, to w naturalny sposób nasza skłonność do pesymizmu rosła. Czy można nauczyć się optymizmu? O tym po krótkiej, optymistycznej przerwie.
Znad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary mej. I będę wzywać imię gdziekolwiek mnie zabierzesz, prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże.
Optymistycznej przerwie wracamy z tematem. Czy można nauczyć się optymizmu?
Mimo że istnieje wiele czynników, które wpływają na to, jakie jesteśmy, a na które my osobiście mamy niewielki wpływ albo żaden, to nadal możemy sporo zrobić. I to jest ta dobra wiadomość. Możemy sprawić, że staniemy się większymi optymistkami. Podstawowa to znaleźć cel w życiu. Przestać myśleć, zamartwiać się, ale skupić się na działaniu. Pisać na kartce, co chcesz osiągnąć i powiesić w widocznym miejscu lub nosić ze sobą w portfelu i uwierzyć, że jest to możliwe. Zaakceptować to, na co masz wpływ i to, co jest poza Twoim zasięgiem. Traktować potknięcie jako incydent, którym można sobie poradzić, a nie jako problem, który przekreśla wszystko. Być może będzie trzeba nieco zmodyfikować plany, odsunąć ich realizację w czasie, ale to przecież nie nic takiego. Czas i tak płynie. Pielęgnować sobie wdzięczność. Stworzyć słoik z karteczkami, na których będziesz pisać, za co jesteś wdzięczna. Uważać na to, co się myśli. Jak najczęściej znajdywać pozytywne aspekty trudnej sytuacji. Zapisywać codziennie, co miłego może cię spotkać i nastawiać się na to, że będzie dobrze. Znaleźć pozytywne osoby wokół, otaczać się ludźmi, którzy myślą pozytywnie, uśmiechają się do życia i są pełne energii. Przestań karmić się negatywnymi wiadomościami z porannymi i wieczornymi wiadomościami. Zaplanować czas na odpoczynek, odstresowanie się, regularny w każdym tygodniu, bez wymówek. Codziennie chodzić na spacery, postawić na aktywność fizyczną, która odstresowuje i zmniejsza poziom lęku. Przytulać się do przyjaciółki, siostry, partnera, psa, kota, drzewa. Potrzebujesz tego, jak powietrza. Twoje ciało o to woła. Pozwala uzyskać potężne wsparcie i nastroić się pozytywnie.
Badania pokazały, że można tak zmienić swoje mechanizmy myślowe, żeby stać się optymistką. I to jest bardzo dobra, optymistyczna wiadomość.
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz.
Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor.
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego. Wiek zamyka nam usta. Nie dlatego, że nie mamy nic mądrego do powiedzenia, ale dlatego, że poznajemy moc słów. Wiemy już, jak wiele potrafią one zmienić, jak ogromne znaczenie ma umiejętność słuchania. Dlatego nie rzucamy już słów na wiatr. Okazuje się, że lepiej mówić mniej, więcej słuchać i obserwować. Najczęściej po prostu wystarczy spojrzenie, gest czy uśmiech.
Im więcej wiesz, tym częściej milczysz. Słuchanie jest dla nas lepsze, choć wolimy mówić. Słuchając, więcej się dowiadujemy o świecie lub ludziach. Mówić też warto, bo w ten sposób dajemy się poznać innym. Co ciekawe jednak, im więcej wiemy, tym zwyczaj częściej milczymy. Tak jest oczywiście nie zawsze, ale przeważnie. Dlaczego tak się dzieje? Przeważnie dlatego, że rzadko znajdujemy odpowiednie osoby do dyskusji. Poza tym wolimy spędzić czas inaczej niż na rozmowie.
Jak mawiał Czesław Miłosz, Ludzkość dzieli się na tych, którzy wiedzą, ale nie mówią i na tych, którzy mówią, ale nie wiedzą. Nie musisz już mówić tego, co inni chcą usłyszeć. Im masz więcej lat, tym bardziej wiesz, że już nie musisz mówić tego, czego od ciebie oczekują, robić tego, co inni uważają za stosowne. Masz prawo nie odpowiadać na zaczepki, nie komentować czyjegoś zachowania, nie tracić czasu na marnowanie rozmowy czy niskiej jakości relacje. Masz prawo odejść i robić swoje, nie zwracać uwagi na to, czy komuś się to podoba, czy nie. Wystarczy popatrzeć, poobserwować i wyciągnąć wnioski.
Stretti abbracciati sul play, somebody oh. Oggi divido con te quello che ho. Un misto di donne e bambini, somebody oh. Giochiamo a fare mattini finché si può. E le tue scarpe buttale via, io la mia noia la butto via. Mettiti a sedere e parliamo un po'. Che già non resisto, somebody oh. Nella tua mano un transistor suona da un po'. Bella ti asciughi i capelli, somebody oh. Ti tocco e non ti ribelli, certo che no. Vestito, buttalo via, io la mia noia.
skoro była mowa o rozglądaniu się, to mamy kolejny artykuł, który mówi o tym, że dzisiejszy świat tak bardzo nie umie czekać. Bo trzeba gonić, trzeba zarabiać pieniądze, żeby utrzymać rodzinę. Trzeba skończyć wreszcie urządzanie tego domu, znaleźć pracę, pracować nocami. I tak być może bywa tak też, że nie ma innej możliwości, ale czy na pewno? I czy naprawdę tak chcemy żyć? Zasialiśmy dziś nasiona. Myślę, że nie jedna gospodyni to dzisiaj uczyniła, może już kilka dni temu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to z tych maleńkich nasion urośnie nam koper, zielona pietruszka, rzeżucha, rukola, cebulka, pomidorki. Niewiarygodne to. Od jakiegoś czasu ten obraz ziarenka, z którym wyrasta wielka roślina, bardzo do nas przemawia i zadziwia nas. Często czekamy na cud. Taki, wiecie, spektakularny. Tymczasem, kiedy się zatrzymamy nad tym ziarenkiem, które wkładamy w ziemię i pomyślimy o tym, co może z niego wyrosnąć, przypominamy sobie, że te codzienne cuda są także niezwykłe. Dzieją się każdego dnia, w ciszy. Tak łatwo je przeoczyć.
Dzisiejsze sadzenie popchnie nas do refleksji. Uzmysłowi nam, jak bardzo dzisiejszy świat nie umie czekać. Jak bardzo chcemy na już i teraz. Żyjemy szybko. Z jednej strony świat na to odpowiada, chcąc na tym zarobić. Ugotowane buraczki, które wystarczy pokroić, obrana i umyta marchewka, którą trzeba tylko wyjąć z woreczka. Z drugiej strony ten inny świat, zmęczony biegiem, zachęca do zatrzymania. Różnego rodzaju, coraz częściej przebijające się slow, uważność, medytacja. Sami miotamy się między tymi dwoma podejściami. Kupujemy gotowe buraczki, by móc nie spiesząc się poczytać dzieciom książkę. Lub, co zdarza się coraz rzadziej, załatwić kolejną i kolejną i kolejną sprawę. Odhaczyć na liście, by móc biec dalej. Nie, nie chcę tak. Mówimy, że się nie da, trzeba gonić, trzeba zarabiać pieniądze, żeby utrzymać rodzinę. Trzeba skończyć wreszcie urządzać ten dom, znaleźć pracę, pracować nocami i tak dalej. Może bywa tak, że nie ma innej możliwości, ale czy na pewno i nie naprawdę tak chcę żyć? Trzeba kochać, robić jedyną sensowną rzecz na tym świecie i oddychać jednocześnie. Bez oddechu nie da się żyć i kochać. Do tego wszystkiego potrzeba czasu. Ja nie mam czasu, czas ma Pan Bóg, więc ja nie wkładam czasem, tylko dostaję go w darze. Proste, ale jak bardzo zmieniające perspektywę. Czas naprawdę nie jest moją własnością. Dostałam go w dzierżawę. Mogę, a nawet mam uprawiać coś, może z niego wyjdzie, zaowocuje. Ale gdybym go nie dostała, żadnych owoców by nie było, żadnych.
Zatem siejmy, pielęgnujmy i zbierajmy dobry czas.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect.
I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Czym jest moc słuchania? Sprawy, które wydają się nie do rozwiązania, okazują się rozwiązywalne, gdy ktoś po prostu słucha. Zwracamy uwagę, gdy ludzie mówią o nas tymczasem jak na ironię. Uwaga taka nie rozwija naszej zdolności uważnego słuchania. Potrzeby bycia lubianym i docenianym powodują, że nasłuchujemy jakichkolwiek słów, które mogą odnieść się do nas. Przez selektywną uwagę słyszymy nie to, co jest ważne dla mówiącego, lecz to, co ma największe znaczenie dla nas. Tak nie da się budować dobrych relacji. W zdaniu "nudzi mnie matematyka" ktoś może usłyszeć ucznia skarżącego się, że ma nudną nauczycielkę. Uczeń może natomiast równie dobrze mówić o samym sobie, że nie potrafi zrozumieć tematu lub że brak mu zdolności matematycznych. Może nawet odnieść się do wprost problemu, które nie mają nic wspólnego z matematyką. Nauczycielka zakłada jednak, iż ta negatywna ocena dotycząca lekcji matematyki w całości odnosi się do niej samej. Żona może wyrazić troskę, że nie potrafi odczuwać większego pożądania. Jej mąż z łatwością mógłby usłyszeć, że nie uważa go za atrakcyjnego lub że jest znudzona sposobem, w jaki się miłują. Czym polega selektywna uwaga?
Ten typ słuchania lub raczej aktywności niesłuchania, który prowadzi do wniosku, że wypowiedź mówiącego odnosi się do mnie, stanowi formę selektywnej uwagi. Mówiący może mieć na myśli wiele spraw, jednak informacja, którą dotyczy nas, jest często jednym fragmentem ożywiającym nasze zainteresowanie.
A dlaczego nie potrafimy przyjmować komplementów?
Przez selektywną uwagę nie słyszymy tego wszystkiego, co mówca stara się zakomunikować. Słyszymy nie to, co jest ważne dla mówiącego, lecz to, co ma największe znaczenie dla nas. Jeszcze mniej uważnie słuchamy wówczas, kiedy komunikaty dotyczą tego, co jest dla nas niekorzystne. Każda krytycznie brzmiąca uwaga na ten temat naszego wyglądu, ubioru, akcentu lub osiągnięć jest dla nas często prawie niesłyszalna. Paradoksalnie i zdziwiające jest to, że słowa pochwały lub gratulacji mogą być sprzecznością naszą z samooceną, powodując taką podejrzliwość i skrępowanie, z powodu których są one spychane na marginesie naszej uwagi. Nie potrafimy usłyszeć komplementów.
Bycie usłyszanym pozwala rozwijać problemy, które wydają się nie do rozwiązania. Staniemy się dobrymi słuchaczami tylko wtedy, kiedy będziemy umieli przyznać, że musimy się jeszcze wiele nauczyć. Potrzebujemy być słuchani. Proces uświadamiania sobie swoich trudności w słuchaniu może rozpocząć od refleksji nad własnymi potrzebami bycia słuchanym. Odczuwamy głęboką satysfakcję, gdy zostaniemy zrozumiani. Mądry psycholog humanistyczny Carl Rogers tak wyraża się na temat kojącego efektu bycia usłyszanym przez tych, którzy mnie wysłuchali, nie oceniając mnie, nie diagnozując, nie szacując mojej przydatności. Po prostu mnie wysłuchali, upewnili się, czy rozumieli i odpowiedzieli na wszystkich tych poziomach, na których się komunikowałem. Kiedy zostaję wysłuchany i usłyszany, potrafię na nowo zrekonstruować swoją wizję świata, aby dalej żyć. Zadziwiające jest to, jak sprawy, które wydają się nie do rozwiązania, okazują się rozwiązywalne, kiedy ktoś słucha.
Zbyt często źle odczytujemy cudze słowa i doświadczamy dyskomfortu. Słuchanie to mówienie, liczysz się, liczą się twoje uczucia.
Zatem naostrzcie uszy i słuchajcie się nawzajem.
You out of my mind.
Czy słyszeliście o błogosławionym w butach Nike? Na ekrany kin wchodzi film o Karlu Akutisie. Od 19 maja będziemy mogli zobaczyć film Niebo nie może czekać. To niezwykła historia Karla i poruszający, pełen dobrych emocji oraz umacniający wiarę film. Asyż. Na półszklanym grobowcu w kościele Matki Bożej Większej znajduje się ciało świętego, innego niż wszyscy. Ubrany w dżinsy, sportową bluzę i buty Nike, wygląda jakby przed chwilą zasnął. Po ludzku nie powinien tu być. 15-latkowie nie powinni umierać. Jest jednak w tej historii coś, co przerasta ludzkie pojęcie. Jest cudem, życiem, nadzieją. Odkrycia fenomenu historii Karla Akutisa, zmarłego w 2006 roku na białaczkę nastolatka i wyniesionego na ołtarze w 2020 roku, podają się znakomity hiszpański dokumentalista. Tajemnica Ojca Pio i Wojtyła Śledztwo to były filmy, które nakręcił. Jego opowieść nie ogranicza się do pokazywania życia radosnego nastolatka, fascynata komputerów, gier, wideo i gry na saksofonie. W filmie widzimy nie tylko dojrzałą duchowość Karla, szczególnie w przywiązaniu do Eucharystii i modlitwy. To, co najbardziej niezwykłe, dzieje się bowiem teraz. Karl Akutis na naszych oczach staje się jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła. Tysiące wiernych pielgrzymuje do jego grobu. Jego moc stawiennicza potwierdzają setki świadectw. Karl przyciąga młodzież, nawraca, staje się patronem młodego Kościoła, jego wiosną. Niebo nie może czekać to poruszające, pełne dobrych emocji i umocnienie wiary kino. Jest przy tym, co szczególnie wartościowe, kinem międzypokoleniowym. Jak zapewnia dystrybutor, na jednym seansie wzruszą się dziadkowie, rodzice i ich dorastające dzieci. A więc co? W najbliższym czasie czeka nas dobre kino. Nasza audycja dobiegła już końca. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dzisiaj w sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy powrócili do ojczyzny z Grecji. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy również w imieniu wspólnoty Emmaus na Drogę Światła, która odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 20:00. Wyruszymy spod kościoła parafialnego w Skomielnej Czarnej, a zakończymy w kościele w Bogdanówce. Pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy, że byliście z nami. A dzisiejszą audycję przygotowały
Halina,
Beata, a jak zwykle miło przegrywał nam Józef. Get to you.